Dzisiaj takie, myślę, że takie ciekawe wskazanie, niezręcznie tak mówić z mojej strony, że ja to będę mówił, tak chwalę swoje kazanie, ale nie o to chodzi, że ja chwalę, tylko że to jest temat na tyle ciekawy, że sami zobaczycie, ja w życiu na ten temat kazania nie słyszałem, nigdy na to uwagi nie zwróciłem, tak mówiąc tak celowo, tak trochę podkręcam, żebyśmy zobaczyli, ile tracimy czasami z czytania Biblii, kiedy przelatujemy tak sprawy, które nas bezpośrednio w tym momencie nie dotyczą, albo jeżeli nawet są zapisane, to są, nie bójmy się tego słowa, tak nudno zapisane w Biblii, że nam się tego czytać nie chce. Rodowody. No kto czyta rodowody tak naprawdę? Kto jest rozmiłowany w rodowodach, poza tam świadectwami, o których wiemy, że ktoś się nawrócił na rodowodach? Ja chcę wam pokazać właśnie przy tej okazji, to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć przy tej okazji, okazji wieczerzy, okazji śmierci, pamiątki śmierci Pana Jezusa, zobaczyć na rodowody. To się okaże za chwilę, dlaczego to jest tak ważne. Będę mówił o czterech kobietach. I to już jest, kogoś, kto czyta Biblię, to jest pewna sensacja, bo w rodowodach kobiet prawie nie ma. A ja wam powiem o rodowodach, rodowody czterech kobiet, opisane w Biblii. Ważne rodowody. Ważne rodowody, ponieważ one pokazują Boże serce, pokazują Boże spojrzenie, nie takie nasze, przyzwyczajane. I one pokazują Bożą miłość, która sami zobaczycie. To jest niebywałe, że tak może być. Pierwszą z kobiet, o której chcę powiedzieć krótko, bo to nie będziemy się rozwodzić nad tym, jest opisana w pierwszej Księdze Mojżeszowej, czyli Księdze Rodzaju, rozdział 38. To imię tej kobiety to Tamar. Księga Rodzaju, czyli pierwsza Mojżeszowa, 38. Muszę to przeczytać, inne może będą są bardziej znane. O Tamar za dużo się nie mówi, dlatego przeczytam taki dłuższy fragment, ale potem już będzie krócej. W owym czasie, jest napisane, od 38 od pierwszego, w owym czasie odszedł Juda, to jest jeden z synów Jakuba, od braci swoich i przyłączył się do męża w Adulam imieniem Hira. Tam ujrzał Juda córkę męża kananejskiego imieniem Szua i pojął ją za żonę i obcował z nią. A ona poczęła i urodziła mu syna, któremu nadał imię Er. I poczęła znowu i urodziła mu syna, nazwał go Onan. Potem jeszcze urodziła syna i nazwała go Szela. Przebywał zaś wtedy w Kezybie, gdy go urodziła. Juda wziął dla Era, tego swojego pierworodnego, żonę imieniem Tamar. Lecz Er, pierworodny Judy, czynił zło przed Panem i dlatego Pan go pozbawił go życia. Wtedy rzekł Juda do Onana, obcuj z żoną brata swego, i wypełni wobec niej obowiązek powinowactwa, aby zachować potomstwo bratu swemu. To jest też opisane w księdze później w Biblii, ale to było taki zwyczaj tamtych ludzi. To zostało usankcjonowane przez Mojżesza, ale było jeszcze przed prawem, przed nadaniem prawa, bo tutaj jeszcze tego momentu nie ma. Więc to był taki zwyczaj, że jak umierał brat, to ten następny po nim, który był nieżonaty, miał wziąć tą wdowę za swoją żonę. I tutaj jest tak napisane. Wtedy wziął, rzekł Juda do Onana, obcuj z żoną brata swego, chodziło o to, żeby ją wziął za żonę, nie tylko obcował. I wypełnił wobec niej obowiązek powinowatego, aby zachować potomstwo bratu swemu. Lecz Onan wiedział, że potomstwo nie będzie należało do niego, ilekroć obcował żoną brata swego, niszczył swoje nasienie, wylewając je na ziemię, aby nie wzbudzić potomstwo bratu swemu. Panu nie podobało się to, co czynił i pozbawił go życia. Wtedy rzekł Juda do Tamary. synowej swojej, zamieszkaj jako wdowa dom ojca swego, aż podrośnie Szela, syn mój. Myślał bowiem, niech przynajmniej on nie umrze, podobnie jak jego bracia. I poszła Tamar, zamieszkała w domu ojca swego. A po upływie wielu dni umarła córka Szui, żona Judy. Gdyby, no, czy Juda, ten, no, jej teść, już był wdowcem w tym momencie. Żona Judy. Gdy minął czas żałoby, poszedł Juda z przyjacielem swoim, Hirą, do Adulan, do Timmy, do tych, którzy tam strzygli owce. A gdy doniesienie o Tamarze, że jej teść idzie do Timmy, aby strzyć owce swoje, zdjęła z siebie szaty wdowie, okryła się i otuliła zasłoną zasłoną i usiadła przy bramie wejściowej do Enaim, położonego przy drodze do Timmy, bo wiedziała, że Szela już dorósł, czyli ten najmłodszy z tych obiecanych jej braci na męża, ale nie dano mu jej za żonę. A gdy Juda zobaczył, myślał, że to nierządnica, bo zakryła swoją twarz. Wtedy zszedł z drogi ku niej i rzekł: pozwól, że będę obcował z tobą. Nie wiedział bowiem, że to była jego synowa. Ona zaś powiedziała: co mi dasz za to, że będziesz ze mną obcował? Rzekł, poślę ci koźlątko z trzody, a ona rzekła: co dasz w zastaw, póki nie przyślesz. Rzekł do niej: co ci mam dać w zastaw? Ona odpowiedziała: zostaw swoją pieczęć i swój sznur i swoją laskę, którą masz w ręku. Wtedy dał jej i obcował z nią, a ona poczęła z niego. Po czym wstała i odeszła, a zdjąwszy szaty swoje z siebie i zasłonę, oddziała się w szaty wdowie. Potem Juda posłał koźlątko i tak dalej. Nie będę tego całego czytał. Chodziło o sam ten moment. Zaszła w ciąży. Judzie doniesiono, czyli temu jej teściowi, że jego synowa jest w ciąży, więc chciał ją ukarać, czy zabić po prostu. Ale ona powiedziała, bo to jest dłuższa historia, dlatego skracam, że owszem, jestem gotowa na śmierć, ale jeżeli najpierw dajcie temu Judzie to z kim obcowałam, to taki dowód na to, z kim obcowałam, bo więc jego pieczęć, jego laskę, że to jest ten mężczyzna, który jest ojcem tego dziecka. Jak Juda to zobaczył, powiedział: ona jest sprawiedliwsza ode mnie, bo rzeczywiście miałem jej dać, nie dałem, użyła podstępu i tak w ten sposób zaszła w ciążę. Urodziło się z tego dwóch bliźniaków. I może tylko sam ten koniec. I zdarzyło się, że gdy przyszło rozwiązanie, gdy się rodziła, jedno wysunęło rączkę, wtedy położna wzięła szkarłatną nic i uwiązała ją do rączki niemowlęcia. Ten wyszedł jako pierwszy, lecz zdarzyło się, że cofnęło tą swoją rączkę i wyszedł z łona brat jego. Wtedy rzekła położna: jakżeś to sobie utorował drogę wyjścia? I nazwano go Perez. A po nim wyszedł jego brat, który miał na rączce szkarłatną wstążkę, i nazwano go Zerach. Tak to się złożyło, że w rodowodach to nie chroniony przez Judę Szela jest następcą w rodowodach wymieniany. To nie ten, który z tą wstążką na rączce, ale ten, który tu się nazywa Perez, on jest wymieniany w rodowodach jako syn Judy. Sytuacja, jak sami widzicie, niejednoznaczna. To jest początek rodu Judy, rodu naszego Zbawiciela. nie wiem, czy to można nazwać kazirodztwo. Kazirodztwo to jest wtedy, kiedy ojciec z córką albo w rodzeństwo. Tutaj jakby nie ma takiego bezpośredniego łączności z krwią. No ale to widzimy, że to jest przeteczeństwo na pewno. To jest początek rodów Judy. Patrzcie, co tu jest napisane. Za chwilę zobaczycie, dlaczego to cytuję. Tamar jest przedziwną kobietą w tym wszystkim. Ale nie ma krytyki ze strony Boga. Oczywiście jest krytyka, chodzi o grzech, ale to był przeciwny zamysł Boga w tym wszystkim, co się tu pokazało. Tutaj Fares jest, ale tak naprawdę to Perec jest, się nazywał. Później będzie nazywany. Przedłużenie rodu jest właśnie z tego, w cudzysłowie, z nieprawego łoża, rodu Judy. Później też jest wymieniony właśnie ten, który się począł, wyszedł jako pierwszy, chociaż jakby utorował sobie drogę. I było to przysłowiem w Izraelu. My nie pochwalamy, przecież chyba to wszyscy rozumiemy, że nie pochwalamy wszeteczeństwa, nie pochwalamy cudzołóstwa, ale Bóg, przed chwilą to brzmiało i to też zabrzmi na koniec, Bóg się nie zakrywa, nie jakby przykrywa, nie chowa prawdy pod dywan. Taka jest prawda o tym związku, o początku rodu Judy. Juda był wszetecznikiem, a ten mały począł się z wszetecznego połączenia. Albo i w przysłowie w Izraelu było takie, błogosławią Boaza. W czwartym księdze Rut, w czwartym rozdziale księgi Rut, kiedy Boaz ma pojąć Moabitkę za żonę, to nad Boazem jest wypowiadane takie błogosławieństwo. To jest czwarta Rut, 11 i 12 werset. Cały lud, który stał w bramie i starsi, rzekli, jesteśmy tego świadkami, niechaj Pan sprawi, że ta kobieta, chodzi o Rut, która wchodzi do twojego domu, aby była jak Rachela i jak Lea, które wspólnie wzniosły dom izraelski. Nabywaj mocy w Efracie i zyskaj rozgłos w Betlejemie. Zachowaj swój ród, niech będzie jak ród Peresa. Zobaczcie, to już w Izraelu, to nie było przykryte. To nie była sprawa, którą byśmy się chcieli chwalić. Ale to, że Bóg tak to odwrócił, to było jakby z powodem do błogosławienia. Tak się błogosławili w Izraelu. Niech będzie tak słynny jak ród Peresa. Bo Peres to jest przedłużenie rodu Judy. Był słynny wtedy, bo Boaz też był z rodu Judy. Druga kobieta. Też nie ma się czym pochwalić. Rahab. Wiemy o niej, jest wymieniana tylko raz w Biblii, jako postać. Pewnie było więcej takich o tym imieniu, Rahab. Ale w Biblii jest znana jako Rahab nierządnica. Rahab nierządnica jest poganką. Zresztą ta wcześniejsza Tamar też jest poganką, ale do tego za chwilę dojdziemy. Rahab jest tą, która przyjmuje posłańców Jozuego tuż przed zdobyciem Jerycha. Jozue wysyła do Jerycha posłańców. Oni wchodzą do tego miasta, no i się dowiadują ci, którzy zobaczyli, że przyszli jacyś obcy przeszpiegować ich. I Rahab ukrywa tych szpiegów izraelskich. Jest to opisane w księdze Jozuego, drugi rozdział, a potem chyba z szóstego przeczytam, za chwilę dojdziemy. Jozue syn Nuna, to jest z drugiego jeden, wysłał z Shittim potajemnie dwóch mężów jako wywiadowców, mówiąc, idźcie, obejrzyjcie tę ziemię i Jerycho. Poszli tedy, wstąpili do domu pewnej nierządnicy imieniem Rahab i ułożyli się tam do snu. Zostawiamy to. Powiedziane jest, co to za osoba i jak się do snu ułożyli. Wtedy doniesiono królowi Jerycha, tej nocy przyszli tutaj jacyś mężowie synów izraelskich, aby przeszukać ziemię. Wtedy król Jerycha posłał do Rahab i kazał jej powiedzieć, wydaj mężów, którzy przyszli do ciebie i weszli do twojego domu, gdyż przyszli przeszukać całą ziemię. Kobieta ta wzięła obu mężów i ukryła ich i rzekła, Rzeczywiście, przyszli do mnie jacyś mężowie, a jednak nie wiedziałam, skąd oni są. Lecz gdy z nastaniem ciemności miano zamykać bramę, mężowie ci wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Gońcie ich szybko za nimi, bo to ich dogonicie. Sama zaś zaprowadziła ich na dach, ukryła ich pod łodygami lnu i tak leżeli, które leżały ułożone na dachu. Później ich jakby wyszli innym no, przez mur, zeszli, spuściła ich po linie, ale zanim odeszli, wymogła na nich taką obietnicę, to jest w 17 wersecie. Rzekli do niej mężowie, chcemy dotrzymać tej przysięgi, że ocalą ją i jej dom, którą kazałaś nam złożyć. Kiedy więc wejdziemy do tej ziemi, przywiążesz sznur z czerwonej nici do okna, przez które nas spuściłaś, a swojego ojca i matkę i braci i całą rodzinę swojego ojca zbierz u siebie w domu. Każdy, kto wyjdzie z drzwi twojego domu na zewnątrz, będzie sam winien przelania krwi, a my będziemy wolni od winy. I tak się też stało. W szóstym rozdziale, 17, Jozue, szósty rozdział i 17 i 23 werset. Jozue mówi tak, a miasto to i wszystko, co w nim jest, znajduje się, będzie obłożone klątwą Pana. Tylko Rahab, nierządnica, tak jest przedstawiana, za każdym razem jest tak prawie przedstawiana, pozostanie przy życiu, ona i wszyscy, którzy są z nią w domu, ponieważ ukryła posłańców, których wysłaliśmy. I 23, doszli młodzieńcy, którzy przeprowadzili wywiad i wyprowadzili Rahab, jej ojca i matkę, jej braci i wszystkich z jej najbliższych, całą rodzinę wyprowadzili i umieścili poza obozem izraelskim. I 25, nierządnica Rahab, rodzina jej ojca i wszystko, co miała, zachował Jozue przy życiu i zamieszkała wśród Izraela po dzień dzisiejszy. Rahab, uratowała nierządnica, Kananejka, uratowała swoje życie. Jest wymieniona też w bohaterach wiary, w liście do Hebrajczyków, jako ta, która przez wiarę uwierzyła w to, że Bóg daje to miasto w posiadanie Izraelowi i wiedziała, że się nie uratuje, więc uwierzyła w tego Boga. Zamieszkała później, jak przeczytałem wam przed chwilą, wśród Izraela, już tam została. Jak się za chwilę okaże, miała tam też swoją rodzinę. To już o tym kiedyś już mówiłem. A więc pierwsza była Tamar, drugą jest tutaj Rahab, jest jeszcze ta, o której tu przed chwilą czytałem, Rut, potężna Boża niewiasta, Moabitka. Kobieta, którą Księga Rut jest krótką księgą, bo pewnie ją znacie, możecie, ja prędzej opowiem, po prostu Noemi, jej teściowa, wraz z mężem i dwoma synami udała się z powodu głodów w Izraelu do Moabu. Tam się przenieśli, tam ci jej synowie wzięli sobie żony, a jak sobie już wzięli żony, to umarł i jej mąż Noemi i tych dwóch synów. I została wdowa z dwoma wdowami. Chciała ich odprawić do domu. Jedna poszła, ale właśnie Rut powiedziała, że nie, zostaje przy tobie. Wróciła ta Moabitka z tą swoją teściową do Izraela, do Betlejemu i tam zamieszkała, tam też chodziła na pole zbierać kłosy, żeby mieć z czego żyć. Tam się okazało, że zbiera na polu takiego Boaza, o którym tu przed chwilą czytałem, że gdy chciał ją wziąć za żonę, to mu tak właśnie błogosławiono, żeby z Rut było takie wielkie jego potomstwo. I w konsekwencji no, jakby zawarli ze sobą małżeństwo. Dla nas to brzmi trochę kontrowersyjnie, ten moment, kiedy to wszystko się odbywa. No bo tak mogło i być. To też nie jest takie jednoznaczne, ale jednoznaczna jest wiara Rut, która rzeczywiście z całego swojego serca przylgnęła do Boga, o którym opowiadała jej Noemi. Dziwię się, że ona nie jest Rut wymieniona wśród bohaterów wiary, bo na pewno jej wiara była potężna, że właśnie ze swojej ziemi wyrzekła się swojej ziemi, swoich bogów, a uwierzyła w Boga Izraela, o której słyszała od swojej teściowej. A więc Rut, taka Moabitka. Jedna była, tamte dwie były Kananejkami, ta jest Moabitką. I czwarta kobieta to Batrzeba. Ta już jest Żydówką. I przeczytam też początek. Druga księga Samuela, 11 rozdział. Od pierwszego. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i całym Izraelem i sprądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabbę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie i przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża, przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby dowiedzieć się czegoś o tej kobiecie. Powiedziano mu, to jest Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Hetejczyka. Dawid posłał gońców, kazał ją sprowadzić, a gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. A wtedy właśnie była po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu kobieta, ta poczęła. Posłała wiadomość Dawida, do Dawida treści poczęłam. Znamy historię, bo ten wymieniony jej mąż, żon, Uriasz, był żołnierzem Dawida. Był właśnie na wojnie tam. No więc Dawid tutaj kombinuje na różne sposoby. To jest historia sama w sobie warta tego, żeby sobie ją przeczytać. W konsekwencji nie wychodzi nic z jego knowań. Tam jest różne próby podejmuje i każe wystawić tego Uriasza w to miejsce, gdzie będzie największa bitwa, i odstąpić od niego. Tak wydaje takie polecenie. Tak też robią. Uriasz ginie podczas tej walki. A gdy żona Uriasza, to jest ten sam rozdział, tylko 26 werset, czyli Batrzeba, usłyszała, że zmarł, że Uriasz, jej mąż, zginął, opłakiwała go, swojego męża. Lecz gdy przeminęła żałoba, posłała Dawid i sprowadził ją do swojego domu i została jego żoną i urodziła mu syna. Lecz ten postępek, które popełnił Dawid, nie podobał się Panu. Zwracam uwagę, że została jego żoną, nie nałożnicą. Dawid ją poślubił. Rodowód Pana Jezusa. To, czego nie lubimy czytać. Rodowody, nie to, że Pana Jezusa, ale Ewangelia Mateusza od pierwszy rozdział i od pierwszego. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak był ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz jego braci. Juda zrodził z Tamar Faresa. Tam był Peres, ale tu jest Fares, no, z tymi imionami tak już jest. Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona, Ezron ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona. A Salmon zrodził z Rahab Boaza, a Boaz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego, Jesse był ojcem Dawida. Dawid zrodził z żony Uriasza, uwaga, z żony Uriasza Salomona. A Salomon był ojcem Roabama, a Roabam był ojcem Abiasza, a Abiasz był ojcem Azawa. Może tyle. W życiorysie, w rodowodzie Pana Jezusa, to jest ewenement. Są wymienione cztery kobiety. Cztery kobiety. Jak ten rodowód jest jeszcze raz jakby zamieszczony w Biblii, w trzecim rozdziale Księgi Łukasza, tam nie ma żadnych kobiet. W ogóle w rodowodach bardzo rzadko występowały kobiety. W rodowodzie Pana Jezusa są wymienione cztery kobiety. Ta Tamar, była poganką. Tamar była, tutaj jest napisane, że Juda opuścił swoich braci i zamieszkał, już przeczytam zaraz. W owym czasie Juda poznał córkę męża kananejskiego imieniem Szua i pojął ją za żonę. Tamar była córką Kananejczyka, była poganką. Tak Rahab, dobrze mówię, bo mi się zawsze na rytm, tak, Rahab, nierządnica, była poganką. Rut to poganka. Z tych czterech tylko Batrzeba jest Żydówką. To jest rodowód Pana Jezusa. I żeby było ciekawiej, to sami widzicie, że to nie są łatwe przypadki. Pan Jezus rodzi się w rodzie, który jakby przedłużenie tego rodu następuje we wszetecznym związku z Kananejką. A później następna kobieta obcoplemienna, nie Żydówka, jest dla Boaza. Następna kobieta obcoplemienna też jest dla tego Boaz, to była Rahab i to tutaj była Rut, a wcześniej jeszcze, no dobrze mówię, bo to są pod Jerychem, Rahab nierządnica. Rahab, jest tylko jedna Rahab w całej Biblii. Nie ma, to imię występuje tylko jedyny raz, pod Jerychem. I później w rodowodzie Pana Jezusa i jeszcze raz, kiedy w liście, wśród bohaterów wiary występuje ta kobieta. To jest ta sama kobieta, tak uważają bibliści i tak uważa też tradycja żydowska, że to jest ta Żydówka, ta nierządnica spod Jerycha jest w rodowodzie Pana Jezusa. Ta kobieta z Moabu, bardzo wierząca, wielkiej, której imieniem jest nazwana cała księga, jest też poganką, czyli moabitką. No, i ostatnio Batrzeba, zobaczcie, że tutaj nie ma wymienionego jej imienia. Jest wyświetlony jej grzech. Biblia nie robi takich rzeczy bez przyczyny. Pisze o niej, zwróciłem wam na to uwagę, że to była żona Uriasza. Ona w tym czasie, kiedy urodziła Salomona, była żoną Dawida. Ale żeby nie było wątpliwości, to tu chodzi, że ten grzech, który na początku się znajomości z Dawidem jakby ciążył, że to jest ta sama osoba, to jest napisane żona Uriasza. Uriasz już nie żył, to był na pewno wdowa Uriasza. Nie, tu chodzi, że to ona była wtedy żoną, kiedy zgrzeszyła z Dawidem. Takie osoby są w rodowodzie Pana Jezusa. Cztery kobiety są specjalnie po to wymienione, żeby nam postawić przed oczy, że to są w rodowodzie naszego Pana. No i co my z tym zrobimy? Zakryjemy to, wrzucimy to pod dywan? Wolelibyśmy, żeby ten, który jest wszechmogący, o którym tak śpiewali, i takim jest, miał takich poukładanych przodków. Wchodzi w ród Judy, wszyscy wierzący jak ród. Tacy po prostu akuratni, tacy poukładani, żadnego grzechu. A tu jak nie wszeteczeństwo, to morderstwa, to prawie kazirodztwo. No takie rzeczy u samego jakby zarania powstania rodu Judy. Sam Juda do tego dopuścił. Nieświadomie co prawda, bo nie wiedział, że współżyje z synową. No ale się wydarzyło, tego się już nie ukryje. No tak się wydarzyło. No ten już potem został, cała linia Judy jest w tej linii właśnie od tego grzechu. Widzicie, jak Bóg się uniża do człowieka? Czy my to widzimy, jak nasz Pan? Mówimy, że się wyrzekł, stał się podobnym do nas, że się uniżył aż do śmierci. Wszedł w taki lud, pewnie lud Judy nie był wyjątkiem w tamtym czasie. Być może takich zdarzeń albo podobnych było w Izraelu więcej. Ale nam tutaj Duch Święty specjalnie zwraca uwagę na cztery kobiety, opisując ją w taki sposób, jak opisuje. Nierządnica, wcześniej to akurat nie pisze, kiedy chodzi o tą Rachelę, ale Rahab, o tą Rahab. To no, później wiem, ale to jakby sami Żydzi wiedzą, że to o nią chodzi. Ale jeśli chodzi o, no, o tą Tamar, no to przecież tutaj nie ma cienia wątpliwości, że tutaj była po prostu grzech za grzechem. I Judy, i jej również. Oszustwo, kłamstwo i tak dalej. Taki jest początek rodu Judy, z którego jest nasz Zbawiciel. Czy nie mógł się urodzić w lepszym rodzie? Nie wiem, czy, co tu zaproponować, bo pewnie wszystkie, jak powiedziałem, były podobne. Bóg to specjalnie odkrył, żebyśmy zrozumieli, jak jest miłosierny. Wpisał ich do rodowodu. Trzy poganki w rodowodzie. Nie wiemy, czy co najmniej trzy poganki, bo nie opisane są żony innych, są tylko sami mężczyźni wymieniani. A być może tamci też mieli jakieś poganki za żonę. Bóg jest miłosierny nad całym światem. Lituje się nad całym światem. Każdy grzech, nawet takie, które nam się w głowie nie mieszczą, jego nie gorszy. Lituje się. Pan Jezus w pewnym sensie, bo przecież nie dosłownie, wszedł w taki ród, że biorąc w cudzysłowie odpowiedzialność za to wszystko, co się wydarzyło od samego Judy aż do przez wszystkie późniejsze sytuacje. Nie brał odpowiedzialności. On ten grzech i tak wziął, bo on za to nie odpowiadał. Ale taki ród wybrał. Ten ród Judy był jakby zapowiedziany już wcześniej, że z niego pojawi się Mesjasz. I Bóg mógł go zachować, żeby powiedzieć, żeby tych takich złych sytuacji nie było, a było aż co najmniej z kobietami cztery. A wśród królów Judy co drugi, a czasami kiedy następny, to był jagnię bałwochwalca, to jeszcze morderca, a to wycinał. Bywali tacy wyjątkowi. Oczywiście nie mówimy o Dawidzie, Salomon i tak dalej, ale to są ci pozytywni. Hiskiasz czy Jozjasz. Ale byli taki Manases. Hiskiasz, taki pobożny, błogosławiony król. Potężne przebudzenie za jego... A jego syn Manases wymordował i swoje dziecko złożył w ofierze. Dał na spalenie swoje dziecko. I Pan Jezus wchodzi w taki ród. Bo to jest ród Judy. To w rodzie Judy takie rzeczy się działy. Mordowali dzieci. Pan Jezus bierze wszystko na siebie. Czy my to widzimy? Dlatego ten rodowód, kiedy się go tak chwilę przeczyta, zastanowiło mnie to, bo ja trochę go pamiętałem. Nie będę o tych różnicach między Łukaszem a Mateuszem mówił, bo tam są różnice między... No ale co do tego, o czym teraz mówię, różnic nie ma. Cztery kobiety są wymienione w tym rodowodzie u Mateusza. Cztery kobiety, z tych czterech trzy mają bogatą przeszłość. Jedna nawet nie jest wymieniana jakby trzeba z imienia, ale że to jest żona Uriasza. Ona nie była, a już wtedy żoną Uriasza, nie była też, bo nawet to dziecko Uriasza zmarło, więc Salomon nie, był z Betrzebą, ale tamtego dziecka już nie było, ale żebyśmy wiedzieli, że ten grzech ciągle był grzechem, że to nie, że to nic się nie stało. Stało się. Bóg wybaczył, darował, jakby pobłogosławił, ale to ciągle jest ten grzech i Pan Jezus się nie wzdrygnął. No do takiego rodu to ja nie wejdę. Nie. Sam go wybrał, sam go chronił. Wśród tych mężczyzn, żeby tych kobiet się nie czepiał, był taki Achaz, niedawno o nim mówiłem. Najgorszy król judzki, najgorszy z możliwych. I ofiary składał bożkom, świątynię, ołtarz swój postawił. Bałwochwalca największy, chyba można powiedzieć gorszy od Achaba, króla izraelskiego. I Pan Jezus też go wziął, jest w tym rodzie Judy. On też tam jest. Ci faceci byli może jeszcze gorsi. Jest takie powiedzenie, taka myśl, ja już to czytałem z 20 lat temu albo z 30 kiedyś, ona wybrzmiała kiedyś, że kiedy w Ewangelii Jana, jest to w 8 rozdziale powiedziane, kiedy Pan Jezus mówi, to jest w 8 rozdziale chyba tam, kiedy prowadzi dyskusję, waszym ojcem jest diabeł, nie? Abraham był naszym ojcem, on tam mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. My mamy jednego ojca Mojżesza. My nie jesteśmy z nierządu, mówią oni wtedy do Pana Jezusa. Pan Jezus, gdy począł się z Maryi Dziewicy, jest powiedziane, zanim jeszcze się zeszli razem. To, że mówią to Żydzi do Pana Jezusa, znaczy, że taka fama chodziła za Nim, za Panem Jezusem, że jest tego nieprawego łoża. No przecież powiedzieć komuś, że ktoś z Ducha Świętego się poczęło, to przecież to my sami słyszymy, jak to brzmi, chociaż my do tej prawdy jesteśmy przyzwyczajeni. Ale wtedy nikt w ogóle tego nie brał pod uwagę. Więc z nierządu. Żydzi umią liczyć. Z Mojżeszem, z tym, z Józefem się zeszli wtedy, Jezus urodził się wtedy, więc niemożliwe, żeby to było z Józefa. I do Pana Jezusa mówią, my nie jesteśmy z nierządu. Jest taka myśl, że być może Mateusz celowo umieścił te kobiety, te trzy, można powiedzieć, no, z nierządem związane kobiety w życiorysie Jezusa, żeby Żydom pokazać, że i w waszej historii są tacy, co, więc nie bądźcie tacy bardzo do przodu, tacy, że u was się to nie dzieje. Jezusowi to zarzucacie, ale przecież zobaczcie, jest i ta też miały takie grzechy na sobie. Pan Jezus takiego grzechu nie miał, ale to, co oni mówili, to no, nie mieli obrony, bo rzeczywiście w ich historii takie coś było. Ta Ewangelia Mateusza była pisana właśnie do Żydów i są brane pod uwagę, przecież jak była pisana do Żydów, to w ogóle to jest taki ewenement na skalę historyczną, że nie ma. Kobiety w ogóle były prawie że pomijane w życiorysach. A tu jest ich cztery wymienione. Cztery. Pan Jezus bierze wszystko na siebie. Dziś sprawujemy pamiątkę tego, co się wydarzyło 2000 lat temu, że wziął grzechy nasze na siebie. Chcę wam powiedzieć, że on wziął więcej niż to na pierwszy rzut oka wygląda. Wziął całe takie brud tego ludzkiego sposobu działania. Wszedł w ród, który był może taki sam jak wszystkie inne, ale ten ród wcale nie był wyjątkowy. Grzech na grzechu. Bałwochwalcy, mordercy, rozwiąźli, zabijający dzieci. I on wchodzi w ten ród i mówi, ja mam dla was zbawienie. To jest rzecz niepojęta. Gdy tak chwilę się nad tym zastanowimy, ten, który grzechu nie popełnił, wchodzi w tak grzeszny naród, w tak grzeszny ród i chce zbawić, chce nam wszystkim pokazać, Tobie i mnie, że nie ma takiego grzechu, który go zatrzyma, który by chciał, który by go, Jego, Pana Jezusa, od nas jakby odseparował. No nie, ponieważ już to i to zrobiłaś, to już dla mnie przepadłaś. Nie. Chrystus bierze wszystko. Wchodzi w taki ród, który ma wszystko na sumieniu. Od bałwochwalstwa, po morderstwa, po wszeteczeństwo. Samo założenie tego rodu w ogóle jest w takim ciemnym tego słowa znaczeniu podejrzane. A Pan Jezus tam wchodzi i ratuje. To jest coś, co niech nam się uświadamia, niech nam tak się zapala, kiedy patrzymy na to, czy Bóg może coś tam tolerować, albo czy Bóg może jeszcze na to patrzeć. Bóg się napatrzył na tyle przez te lata, że w cudzysłowie Jego już nic nie dziwi, bo jest Bogiem. Każdy grzech, który ludzie są w stanie wymyślić i popełnić, Pan Jezus wziął na krzyż i wziął karę za ten grzech. Każdy jeden. Dzisiaj tutaj czytany pierwszy list Jana, w pierwszym i w drugim rozdziale mówi, że wszystkie grzechy Pan Jezus wziął na siebie. Nie ma wyjątków. I wszystkich ludzi, grzechy wszystkich ludzi wziął na siebie. On grzechu nie popełnił, ale stał się za nas grzechem, stał się tym, który złożył swoje ciało jako niewinny, jako ofiarę zadośćuczynienia za nie tylko swój ród Judy, z którym ma się czego wstydzić, ale za każdego jednego człowieka. Ta sytuacja, właśnie to, że tak jest to wymienione w jego życiorysie, że tak jest jakby zogniskowane, że to były takie kobiety, takie niejednoznaczne, poza ród oczywiście, ale te wszystkie to takie, te sytuacje, no, sami doskonale wiemy, że one nie były takie klarowne i czyste, wręcz odwrotnie. Boga nie jakby zdziwiły, nie odstraszyły. Była Boża obietnica, więc dopełnił ją do końca, bo jest miłosierny, bo ma zbawienie dla wszystkich i dla każdego, nie, bez względu na osobę. Pan Jezus, jest o nim powiedziane w liście do Filipian, no to właśnie to przed chwilą powiedziałem, że wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem. Stał się podobny ludziom, ale jako grzechu nie popełnił. W innym miejscu powiedział, że był podobny do ludziom we wszystkim, za wyjątkiem grzechu. List do Hebrajczyków nam o tym mówi. Mając tak wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie był współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, za wyjątkiem grzechu. Pan Jezus jest nie tylko, że doświadczony, bo musiał wszystkiego doświadczyć. Był w rodzie, który doświadczył wszystkiego. Taki ród mógł przyszło reprezentować tu na ziemi. Ród Judy, który, mówię, pewnie nie był wyjątkowy, miał wszystko na swoim sumieniu. Wszystko, co najgorsze. Pan Jezus wziął i w tym rodzie, i z tego rodu grzech na siebie, ale też grzech każdego z nas. Nie to, że nie może współczuć, bo będąc z tego rodu, wiedział, że jego przodkowie, w cudzysłowie to oczywiście ci cieleśni z ciała, i takie rzeczy mieli na sumieniu, więc wiedział doskonale. Wiedział, jak się można było czuć i może współczuć ze słabościami naszymi. I dlatego właśnie ta jego krew jest wyjątkowa. A jeśli wzywacie jako ojca tego, którego bez względu na osobę, to jest 1 Piotra, 1 rozdział 17-18, sądzić będzie każdego z uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie znikomymi rzeczami, srebrem czy złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, ale drogocenną krwią Jezusa Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Jesteśmy wykupieni jego krwią. Ta Juda jako pokolenie, jeżeli przyszła, też była wykupiona. Ale każde inne pokolenie, ale każdy jeden człowiek jest wykupiony z marnego. Nie musimy już tak postępować. Nie tylko, że nasze grzechy są wybaczone, bo je zostało za nie zapłacone, ale jesteśmy wykupieni, aby tak nie musieć żyć. To nas już nie musi jakby powodować, że będziemy postępować tak jak nasi przodkowie. Nie musimy. Nie musimy kłamać, kraść, żyć rozwiąźle, czy być niewolnikami jakichś różnych uzależnień. Pan nas od tego wykupuje swoją krwią. Wystarczy przyjść, żeśmy to wielokrotnie mówili, nie tylko ja, ale w ogóle jest to powtarzane, że to jest takie proste, że aż za proste dla wielu wydaje, przyjść, wyznać, pokutować za to, co się zrobiło i zostawić to, nie zabierać, zostawić te grzechy przed Nim. A ta krew ma moc oczyścić nas z tych grzechów i zabezpieczyć, i dać nam nowe życie, w którym nie będzie już tych grzechów. Pan Jezus zna wszystkie grzechy, jest doświadczony we wszystkim, jako Judejczyk z pokolenia, w każdych grzechach, chociaż ich nie popełniał, ale jego pokolenie, zapisane jest to tak mocno, że mocniej nie można, w jego pokoleniu takie grzechy wszystkie popełniali, ale on je, te wszystkie grzechy wziął, odkupił i teraz nikt już nie musi tak żyć, jak mu jego pokolenie by dyktowało, jego ciało dyktowało. Jeżeli do Niego przychodzimy, jeżeli Mu ufamy, jeżeli wierzymy, że ta śmierć, ta ofiara, ta krew jest skuteczna, bo jest, to ona nas obmywa, ona nas chroni, ona nas sprawi, przeprowadzi do tej, do czystości, do świętości, do życia wiecznego. Pamiętajmy, bardzo to sobie dobrze, dla mnie to było takie oczyszczające w patrzeniu, w osądzaniu na innych. Już kiedyś, a teraz kiedy to zostało tak, no, kiedyś mi się to odkryło, że w rodowodzie Pana Jezusa są takie rzeczy wymienione, to no, taka szczęka trochę opada, nie? Tak bym temu to zarzucił, czy tamtej owo, a tu kiedy w jego rodowodzie są takie grube sprawy, naprawdę grube. Więcej pokory wobec oceniania, bez szukania czyjejś winy, więcej takiej zatrzymania w ocenach. Bo okazuje się, że w rodzie naszego Zbawiciela, w tej cielesnym rodzie, w tym wymienionym w Biblii, on za to nie ponosi odpowiedzialności. Ale jego, w cudzysłowie, wujowie i tak dalej, tak żyli rozwiąźle. Więc niech nam się to tak trochę poukłada w głowie, żebyśmy właśnie nie święci, ale nie tacy świętoszkowaci, bo to jest co innego. Taka dewocja, taka świętoszkowatość, taka coś, co się robi na pokaz, bo ja to nie. Jest tak obłudną rzeczą, której Bóg nienawidzi. Świętość to oddzielenie. Świętym nasz Bóg, świętymi bądźcie, to jest ten Piotr to pisze, mówiąc jako cel dla naszego życia, do którego Duch Święty nas prowadzi. Dzisiaj Zdzichu nam tutaj mówił, że coraz więcej widzi, coraz więcej się wycofuje. Tak działa Duch Święty w nas. Daje siłę i moc, aby od ten wzrok kierować na inne strony. I niech ten, który rzeczywiście rozumie, bo z takiego pokolenia był, jest jedyną odpowiedzią dla każdego z nas i na każdą sytuację. Umie współczuć i możemy do niego, jak jest powiedziane w 4 rozdziale właśnie Hebrajczyków, przyjść z ufną odwagą do tronu łaski, aby znaleźć łaskę i miłosierdzie w potrzebie. Przychodźmy tam, bo on naprawdę wie wszystko o ludzkiej naturze, bo jest z takiego pokolenia, które zgrzeszyło wszystkimi grzechami, z bałwochwalstwem i wszeteczeństwem włącznie. Niech nam się rozszerzy pojęcie potężnej, cudownej ofiary Pana Jezusa, który musiał wejść w taki ród, tak doświadczony, aby nas zbawić. To jest cudowna, wspaniała prawda, że On się tak uniżył. Amen.